Reportaż w Radiu Gdańsk.
No i wracamy do rozmowy z panem profesorem Tadeuszem Stegnerem. Przerwałem wtedy, kiedy pan profesor powiedział, że był pan na tej wystawie.
Byłem na wystawie, byłem nawet na otwarciu wystawy, gdzie autorzy dość dokładnie prezentowali założenia wystawy. Było wiele głosów pozytywnie o tej wystawie mówiącej i dopiero po paru dniach zrobił się szum, ale głównie ze strony tych, którzy tej wystawy nie widzieli.
No właśnie, wystawa Nasi Chłopcy jest wydarzeniem, które od początku, tak jak pan profesor zwrócił uwagę, jednak wzbudza te emocje i dyskusje. To dobrze chyba. Krytycy wystawy obawiają się, że narracja wystawy może prowadzić do zacierania odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, podczas gdy zwolennicy wystawy podkreślają potrzebę ukazania ludzkiego wymiaru historii i oddania głosu ofiarom. Jak pogodzić te dwie strony? Czy da się pogodzić te dwie strony?
No trzeba przede wszystkim oprzeć się na faktach. I spojrzenie na dzieje II wojny światowej nie w czarno-białych barwach.
Czyli te barwy są również szare?
Szare i szczególnie to będzie widoczne na terenach wcielonych do Rzeszy, czyli na Pomorzu, na Górnym Śląsku. Inna była okupacja, inna była sytuacja w generalnym gubernatorstwie, ale także w poszczególnych rejonach, okręgach wcielonych do Rzeszy, jak na przykład Gdańsk, Prusy Zachodnie. Jeżeli mamy Warszawę, no to z perspektywy Warszawy osoba, która podpisuje niemiecką listę narodowościową, no to jest kolaborant, zdrajca. Tam praktycznie nikogo nie zmuszano do tego, żeby tę listę przyjmowano. Ci, którzy to robili, to albo poczuwali się do związku z III Rzeszą, albo ze względów komercyjnych, czyli po prostu chcieli mieć lepsze kartki, chcieli mieć lepszą sytuację materialną, albo chcieli mieć dostęp do tego, żeby otrzymać mieszkanie po ludności żydowskiej wysiedlonej.
To ja pozwolę sobie na chwileczkę poprosić pana o taki mały komentarz do tego, co się pojawiło również w reportażu, bo tam się pojawiła ta informacja o niemieckiej liście narodowościowej, ta Volkslista, prawda? Tak. I tam nie wymienione zostały, a to jest chyba ważne, te cztery grupy ludnościowe, prawda?
I to były te cztery grupy na terenie Pomorza, inne niż gdzie indziej. Czyli na terenie Pomorza była pierwsza grupa i do tej pierwszej grupy zaliczano tych, którzy byli Niemcami i aktywnie działali na rzecz Niemiec na terenie Pomorza w okresie drugiej
Rzeczypospolitej. I tak, Niemcami.
Tak. Potem druga grupa to byli Niemcy etniczni, którzy no, zachowywali jakąś tam lojalność wobec Polski.
Ale uznawali się za Niemców, prawda?
Uznawali się. I jeszcze była trzecia grupa, to jest taki pomysł Himmlera i Forstera tutaj, żeby do tej trzeciej grupy zaliczyć ludność autochtoniczną, czyli tutaj Kaszubów, Kociewiaków i Ślązaków. I to są tak zwani Eingedeutsche. I ta trzecia lista narodowościowa została wprowadzona w 1941-1942 roku. I w zasadzie zmuszano tą ludność kaszubską i śląską do tego, żeby te listy podpisywali, bo uznano, że oni są materiałem dobrym do tego, żeby ulec germanizacji. I jeżeli ktoś tej listy nie podpisał, no to groziły mu represje, utrata majątku, jeżeli taki posiadał, a nawet można było trafić do obozu koncentracyjnego.
Jaki wpływ miały te grupy właśnie na to, co potem działo się z tymi młodymi ludźmi również?
Tak, jeżeli przyjmowali tą listę narodowościową niemiecką na okres 10 lat, bo to mogła być przedłużana, no to jednocześnie obowiązki niemieckie na nich ciążyły. I jednym z tych obowiązków to była służba wojskowa w Wehrmachcie. W przypadku mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, no od razu został wcielony do Rzeszy, więc tamten pobór do wojska był od razu już. Natomiast na Pomorzu rozpoczął się głównie w 1942 i miał miejsce w 1943 roku. No i koło 90 tysięcy młodych mężczyzn z terenu Pomorza zostało wcielonych do Wehrmachtu. Ogółem to było 225 tysięcy obywateli dawnych II Rzeczypospolitej, bo to jeszcze do tego dochodzili Ślązacy. Walczyli na frontach, czyli mogliby lądować i na Krecie wspomnianej tu, ale i na froncie wschodnim. Tam na froncie wschodnim najwięcej zginęło, bo to tam się liczy, że od 5 do 10 tysięcy na tym froncie wschodnim. Byli też na froncie zachodnim i tu była ciekawa rzecz, bo na froncie zachodnim bardzo często dezerterowali, albo jeżeli trafiali do niewoli, to tam były specjalne komórki polskich sił zbrojnych na zachodzie generała Andersa, które werbowały ich z Wehrmachtu do polskich sił zbrojnych na zachodzie.
Panie profesorze, to ja zatrzymam się na chwileczkę, bo zwrócił pan na to też uwagę, a to chyba tak są takie punkty zapalne tego tematu. Wspomniał pan tą Kretę. Tutaj profesor Pojeski stwierdził, że jedni trafiali na słoneczną Kretę, co sugerowałoby, że właśnie jest to trywializowanie i spłycanie problemu. Czy rzeczywiście pan to tak odebrał?
Nie. Poza tym na Krecie też działali partyzanci greccy. Więc to niekoniecznie musiało wyglądać tak sielsko-anielsko. Poza tym, jeżeli byli w Wehrmachcie, no to ich sytuacja była dosyć trudna, bo nie było jednostek złożonych z samych Kaszubów czy Ślązaków, tylko oni byli przydzielani do poszczególnych jednostek i tam mieli takich opiekunów, którzy pilnowali, żeby oni się tam nie kontaktowali z innymi, żeby nie uciekali, i żeby ich tak umacniać tej niemieckości. Więc tutaj tak, no, tak wesoło to nie było. Też uciekali do Ludowego Wojska Polskiego. No, mamy przykład Kustlika z czterech pancernych i psa. No przecież też on służył w Wehrmachcie i uciekł, przeszedł na drugą stronę frontu. Także w pewnym momencie w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, no to co trzecia osoba, no to była z tych, którzy przedtem służyli w Wehrmachcie.
Panie profesorze, ale tak jak pan zwrócił uwagę, był pan na otwarciu tej wystawy i nic nie sugerowało, że będzie dalszy ciąg tak emocjonalny, a jednak ten dalszy ciąg emocjonalny nastąpił. I jak pan, bo tutaj się pojawia chyba to sformułowanie tytułu tej wystawy i to słynne Nasi Chłopcy. Ten tytuł nie jest przypadkowy, dotyczy on setek tysięcy osób, tak jak mówią autorzy tej wystawy, synów, braci i ojców z pomorskich rodzin. Jednak ten tytuł chyba najbardziej wywołał dużo kontrowersji i o tym mówią i
przeciwnicy i zwolennicy.
I tak.
No, tytuł oddaje sens tej wystawy, no bo to byli bracia, dziadkowie, czasami synowie tych ludzi, którzy tutaj byli z Pomorza. No to można sobie wyobrazić taką sytuację, że w 1943 roku dwie mieszkanki Pomorza, których synowie są w wojsku niemieckim, rozmawiają między sobą i jedna, drugi tak razem potem narzekają, jak tam ci nasi chłopcy sobie radzą. No więc jest to w pewnym stopniu adekwatne. No a wywołało ogromną burzę, bo naraz stwierdzono, że to jest prawie jak w czasach Gomułkowskich, woda na młyny rewizjonistów z Bonn.
Dobrze, to ja przywołam jeden z głosów historyka Adama Chlebowicza, który mówi, że prowokacja wywołana w sztuce niekiedy przynosi dobre efekty. Prowokacja w badaniach historycznych, a zwłaszcza w edukacji historycznej, z całą pewnością nie służy pogłębianiu i rzetelnemu poznawaniu faktów z przeszłości. Czy ma rację Adam Chlebowicz?
Moim zdaniem nie. To nie jest prowokacja, moim zdaniem. To nie jest prowokacja. To jest oddanie rzeczywistości. Tej, która miała miejsce w czasie II wojny światowej. Tam trzeba pamiętać, że to jest mała wystawa, bo niektórzy tak sobie myślą po tym, że to tam jest pół godziny, czy godzinami się to zwiedza. Nie, to jest niewielka wystawa i nie wszystko zostało, można było na tej wystawie pokazać. Stąd te zarzuty, że nie ma o martyrologii i tak dalej, i tak dalej. No ale trudno, żeby na jednej wystawie całą historię Pomorza w czasach II wojny światowej zmieścić.
Czy to jest tak trochę jak z wykładami i studentami, do których pan profesor mówi? Musi pan na przykład omówić jakiś temat w ciągu 45 minut i może niektórzy mieć taką refleksję, że no, ujął pan to w taki, a nie inny sposób. Znaczy, zastanawiam się, na ile rzeczywiście te emocje są potrzebne. Czy one Jednak czy ta wystawa miała sprowokować, bo tu też takie się pojawiły publicystyczne wypowiedzi, że z jednej strony właśnie ta prowokacja, o której jednak mówią również publicyści, ale z drugiej strony właśnie taki tytuł zwraca uwagę na lokalność doświadczenia i jego niestandardowy, uciekający od schematów wymiar. No znowu, co właśnie?
No ta wystawa miała przypomnieć. Bo o tym, że Polacy służyli w Wehrmachcie, no to na ten temat są i opracowania naukowe, jest książka o Kaszubach w Wehrmachcie, jest książka o Ślązakach, tym, że to się nie przebiło do takiego ogólnopolskiego nurtu historycznego. Większość nie wiedziała o tym, no przecież nawet na Pomorzu po II wojnie światowej to, że ktoś tam służył w Wehrmachcie, to było objęte tajemnicą, o tym się nie mówiło w rodzinach, żeby nie były jakieś tam niejasności, represje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, dopiero po iluś latach zaczęto stopniowo o tych mówić. No i teraz przypomniano właśnie, zwrócono uwagę na to, że takie osoby były, że to była jakaś tragedia części ludności II Rzeczypospolitej, o której zapomniano. Więc to jest takie dobre przypomnienie.
Ale mówi pan profesor o tym, że ta wystawa nie jest duża. Rzeczywiście, no ona ma pewne takie swoje uproszczenia. Tak. Zresztą nawet o tym mówi kurator wystawy, dr Andrzej Choja, że staramy się pokazać, no tutaj mówi tak, uczciwie, bez uproszczeń i sensacji. Jednak no nie udało się chyba osiągnąć tego celu, o którym mówi kurator
tak, wystawy. Tak, bo sensacja zrobiła się, no wykorzystana w celach politycznych też. No trzeba to zwrócić uwagę, że o tej wystawie mówią najważniejsze prawie, że postacie w polskiej polityce od prezydenta począwszy. W związku z tym, no w pewnym stopniu stała się sensacją.
To zresztą nawet ilość osób odwiedzających. Tak, tylko tak. Pytanie jest takie, które stawia też profesor Połojewski. Z jakim efektem wyjdą ludzie, którzy nie wchodzą ani w politykę, ale chcą się dowiedzieć o historii?
No wyjdą z takim efektem, że była pewna grupa ludności, która została zmuszona do tego, żeby być w Wehrmachcie, że część z nich zginęła, część z nich cierpiała tam w tym Wehrmachcie, nieśli na ochotnika, bo takich było niewielu, no to najwyżej ci, co uważali się za Niemców. I że oni mogą też chcieć, ich rodziny, chcieć, żeby o nich pamiętać. Żeby nie było takiego zatarcia historycznego. Żeby nie było białej plamy, że służyli Polacy Wehrmachcie.
Panie profesorze, ale tak, Muzeum Gdańska oświadczyło w wydanym kilka dni od razu po tym zdarzeniu, takim oświadczeniu, że po pierwsze ta wystawa została przygotowana we współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. I to jest efekt pracy zespołu historyków i tak. muzealników, czyli ludzi mocno zaangażowanych, którzy od lat zajmują się dokumentowaniem złożonych losów mieszkańców Pomorza i innych ziem wcielonych do III Rzeszy. I ja na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę i prosiłbym o komentarz. Bo to Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odgrywa ważną rolę w dyplomacji naukowej, promując polską humanistykę na arenie międzynarodowej i dążąc do zbliżenia między Polakami a Niemcami. Ja to przeczytałem z tej wypowiedzi o Centrum. Czyli dyplomacja. Czy tutaj właśnie, czy tutaj ta dyplomacja zadziałała? Czy może ktoś jednak...
Może sobie nie zdawał sprawy, że może nie wynikało na otwarciu wystawy, że z tego się zrobi taki duży szum. I chyba ci, którzy tą wystawę przygotowywali w sposób merytoryczny, nie uważali, że do tego dojdzie. Nie wiem, jakie są reakcje strony niemieckiej, bo nie słyszałem jeszcze, jakie tam głosy w Niemczech, czy to w ogóle ta wystawa została tam zauważona, no ale dobrze by było, żeby te Centrum Polskiej Akademii Nauk tam to monitorowało, jak to by było odbierane. Także tutaj są no, różne aspekty. A trzeba pamiętać, że no, ta historia II wojny światowej, losów poszczególnych jednostek jest bardzo tragiczna. Czyli jedna osoba była w Wehrmachcie, druga w Ludowym Wojsku Polskim, trzecia w Polskich Siłach Zbrojnych. Część z nich dezerterowała, zasilała Gryfa Pomorskiego. Czy zasilali także ruch oporu we Francji, czy tam gdzieś indziej. Więc tu jest cała gama różnego typu postaw.
Bo zastanawiam się, bo to wszystko zależy od osobowości danego człowieka. To tak jak pan profesor mówi, różne postawy, różne reakcje i różne potem efekty.
Efekty, tak. I różne warunki, które stworzył okupant niemiecki. No przecież tu na Pomorzu, no mamy w 1939 roku masowe egzekucje. Wysiedlanie Polaków. 170 tysięcy uznanych za Polaków zostało wysiedlone, w tym kilkadziesiąt tysięcy z Gdyni. Więc ten taki efekt mrożący wobec ludności Pomorza Niemcy osiągnęli w 1939 i 1940 roku. Więc jak przyszedł przymus tej listy narodowościowej, no to strach był nie podpisywać tego. Zresztą nawet rząd londyński zwraca uwagę, to głównie odnośnie Ślązaków, żeby podpisywać, żeby nie narażać się na niemieckie represje. Więc to wszystko po II wojnie światowej zostało to zapomniane. Były w stosunku do Volksdeutschów na terenie generalnego gubernatorstwa były procesy sądowe, byli sądzeni, byli osadzani w obozach. No praktycznie w 1950 roku te represje przestały być formalnie, ale cały czas był taki odium. I ci, którzy byli w tym Wehrmachcie, tutaj klasyczny przykład jest słynnego podróżnika Tonnehalika, który ukrywał to, że służył w Wehrmachcie i dopiero po iluś latach ktoś tam odkrył ten fakt, a on cały czas ten fragment swojego życiorysu wyciął. Więc tutaj jest jakby powoli przywracanie części pamięci, części życiorysów osób, które w tej II wojnie światowej były.
I tam pojawiła się też takie, myślę, że to też jest dobre pytanie i ciekawe. Na pewno nie da się krótko odpowiedzieć, ale o tym mówi zastępca dyrektora Muzeum II wojny światowej, dr Janusz Marszalec. Czy można służyć w mundurze agresora i jednocześnie być ofiarą wojny?
Można. No bo to właśnie to tak właśnie to wyglądało. Że byli ofiarą wojny, bo zostali siłą zmuszeni do służby wojskowej, a jednocześnie no, byli w tej armii wroga, który tutaj był. Zresztą Polaków, którzy służyli w obcych mundurach, mamy w historii, szczególnie w czasie I wojny światowej, no, dziesiątki, a nawet miliony tego typu ludzi. Poza tym trzeba pamiętać też i o Warmiakach, Mazurach i Ślązakach z Opolszczyzny, którzy też jako obywatele Rzeszy no byli w wojsku Wehrmachcie i oni też czasami uciekali czy przechodzili na drugą stronę. Więc to jest taki galimatias dosyć spory tutaj na Pomorzu.
I ten galimatias odpowiedzialności też wydaje mi się, to niektórzy chcą odsunąć od siebie odpowiedzialność za tę wystawę. Ja mówię troszeczkę, bo nawet w ostatnich dniach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mówiło o tym, że przeszłość powinna być i jest opowiadana przez polskie instytucje kultury w sposób rzetelny, a nie taki, w którym wykorzystywane są wygodne narracje polityczne. Tak powinno być. Ale czy tak jest właśnie? I tutaj no, ubolewają nad tym, że narracja wokół wystawy bywa wykorzystywana instrumentalnie dla doraźnych celów politycznych, ale jednak no, wszyscy są świadomi tego, że to jednak wywołuje emocje.
Wywołuje,
prawda?
Emocje, szczególnie u tych, którzy nie znają kontekstu sytuacji w czasie II wojny światowej na Pomorzu, czy na Górnym Śląsku, bo to są te dwa najbardziej takie tereny konfliktowe.
Panie profesorze, tam się pojawiło też takie sformułowanie, że chcemy uczyć dzieci prawdziwej historii. Jaka jest ta prawdziwa historia?
Nie ma żadnej prawdziwej historii. Jeżeli ktoś mówi, że chce mieć prawdziwą historię, to znaczy, że chce mieć historię zgodną z jego poglądami.
Aha. Tak. No to w takim razie to chyba jest dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, bo ona na pewno nie powinna się skończyć, ona będzie kontynuowana i myślę, że panie profesorze, zaprosimy pana, żeby pan jeszcze opowiadał o tej rzeczywistości, która no, szczególnie dla nas tutaj z Pomorza jest szalenie interesująca, intrygująca, ale też trudna, no bo ona jest trudna, nie jest prosta. Drodzy Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa podczas dzisiejszego spotkania i godziny z reportażem. Dziękujemy za obecność w studiu panu profesorowi Tadeuszowi Stegnerowi.
Dziękuję.
historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. Życzymy Państwu dobrego wieczoru. Audycję zrealizował Artur Seruga. Za chwilę strefa muzyki, a ja się z Państwem już żegnam. Andrzej Urbański.
Reportaż w Radiu Gdańsk.